dzieje Kościoła.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski.
Boży głos w czasach ostatecznych.
Pisarzem, aczkolwiek nie autorem tej księgi, jest święty Jan, teolog. Historycy podzielają zdanie, że ostatnią część swego życia spędził on w Efezie, chociaż podczas jej pisania znajdował się na wyspie Patmos. Księga nie jest biografią Jana, lecz objawieniem Jezusa Chrystusa w przyszłych wiekach Kościoła. W trzecim wierszu nazwana jest proroctwem, czym też w rzeczywistości jest. Choć bardzo często dzieło to określane jest terminem objawienie świętego Jana, nie jest on poprawny. Jest to objawienie Jezusa Chrystusa, które dane było Janowi dla chrześcijan wszystkich wieków. Spośród wszystkich ksiąg całej Biblii, jako jedyna została ona napisana przez samego Jezusa Chrystusa, który ukazał się pisarzowi. Pomimo tego, że jest ostatnią księgą Biblii, jest w niej mowa o początku i końcu okresu czasu Ewangelii. Greckie słowo objawienie to apokalipsa, co oznacza także odsłonięcie. Sens tego słowa jest doskonale oddany na przykładzie rzeźbiarza, który odsłania swój posąg, wystawiając go na pokaz przed widzami. Jest to odsłonięcie, które objawia to, co przedtem było ukryte. Otóż to odsłonięcie jest nie tylko objawieniem osoby Chrystusa, lecz objawieniem tego, co On miał czynić w nadchodzących 7 wiekach Kościoła. Znaczenia duchowego objawienia dla prawdziwie wierzącego nie sposób nigdy podkreślić zbyt mocno. Objawienie ma większe znaczenie niż sobie być może uświadamiacie. Nie mówię teraz konkretnie o Księdze Objawienia i o was. Mówię o objawieniu ogólnie. Ma ono dla Kościoła ogromne znaczenie. Czy przypominacie sobie, jak w Ewangelii świętego Mateusza 16:13-18 Jezus zadał uczniom następujące pytanie: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Czy Bóg mógłby zbudować kościół na człowieku, który był tak chwiejny, że zaparł się Pana Jezusa? Bóg nie może zbudować swego kościoła na żadnym człowieku narodzonym w grzechu. Nie chodziło także o żadną skałę, która się tam znajdowała, jakoby Bóg na tym miejscu poświęcił ziemię. Było to objawienie. Przeczytajmy to dokładnie tak, jak to zostało napisane. Ciało i krew nie objawiły ci tego, ale objawił ci to mój Ojciec, a na tej skale, objawieniu, zbuduję mój kościół. Kościół zbudowany jest na objawieniu, na tak mówi Pan. Skąd Abel wiedział, co trzeba było uczynić, by przynieść Bogu odpowiednią ofiarę? Przez wiarę przyjął objawienie o krwi. Kain nie otrzymał takiego objawienia, choć miał przykazanie. Nie mógł zatem przynieść właściwej ofiary. Zadecydowało tu objawienie od Boga i ono dało Abelowi wieczne życie. Otóż można przyjmować to, co mówi pastor, albo to, czego uczy seminarium. Dopóki jednak Bóg nie objawi nam, że Jezus jest Chrystusem, że oczyszcza nas krew i że Bóg jest naszym Zbawicielem, nigdy nie posiądziemy wiecznego życia. Sprawia to jedynie duchowe objawienie. Otóż powiedziałem, że Księga Objawienia jest objawieniem Jezusa i tego, co czyni On w kościołach podczas tych siedmiu wieków. Jest to objawienie, bowiem sami uczniowie nie znali zapisanych tu prawd. Nie zostały im przedtem objawione. Czy przypominacie sobie, jak uczniowie przyszli do Jezusa, o czym czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, i zapytali Go, czy w tym czasie naprawisz znowu Królestwo Izraelskie? On im odpowiedział, wam ci nie przystoi znać czasy i chwile. Ci mężowie jeszcze ciągle myśleli, że Jezus miał stworzyć ziemskie królestwo, ale On miał zbudować królestwo duchowe. Nawet On nie mógł im powiedzieć o swojej pozycji w Nim, ponieważ Ojciec Mu tego nie objawił. Ale po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, w tym szczególnym czasie Jego orędowniczej służby, On jest w stanie wyjaśnić Janowi poprzez objawienie samego siebie, jakie znaczenie ma Jego chwała i obecność w Kościele i co ona czyni. Objawieniem tym Bóg przedstawia nam, jaki będzie koniec szatana. Pokazuje nam, jak się go pozbędzie, wrzucając go do jeziora ognistego. Objawia nam także koniec wszystkich bezbożnych ludzi, którzy szatana naśladują. I tego właśnie szatan nienawidzi.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Czy zauważyliście, że szatan nienawidzi dwóch ksiąg Biblii bardziej niż wszystkich pozostałych? Przez teologów, wolnomyślicieli i pseudonaukowców atakuje on zawsze pierwszą Księgę Mojżeszową oraz Księgę Objawienia. Z obydwu tych ksiąg dowiadujemy się o pochodzeniu szatana, jego strasznych drogach i jego zniszczeniu. Szatan je atakuje, ponieważ księgi te demaskują go, pokazując dokładnie, kim jest. Jezus powiedział o szatanie: on nie ma żadnego działu we mnie, a ja nie mam żadnego działu w nim. Diabeł chciałby udowodnić coś wręcz przeciwnego. Nie potrafi tego jednak, czyni więc wszystko, co może, by zniszczyć zaufanie do Bożego Słowa. Kiedy jednak Kościół nie będzie wierzył szatanowi, lecz Słowu objawionemu przez Ducha, bramy piekielne nie będą go mogły pokonać. Pokażę wam jeszcze inny powód, dla którego szatan tak bardzo nienawidzi tej księgi objawienia Jezusa Chrystusa. On wie, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki i że On się nie zmienia. Wie to o wiele lepiej niż 90% teologów. On wie, że skoro Bóg jest niezmienny w swojej naturze, dlatego On jest niezmiennym również w swoim postępowaniu. Dzięki temu szatan wie z całą pewnością, że pierwotny Kościół z czasu Pięćdziesiątnicy, posiadający Bożą moc, wypełniający 16 rozdział Ewangelii świętego Marka, jest prawdziwym Kościołem, który Jezus uważa za swój. Wszystkie inne są fałszywe. Tak musi być. Chrystus w prawdziwym Kościele jest kontynuacją Dziejów Apostolskich. Księga Objawienia pokazuje, w jaki sposób duch Antychrysta wejdzie do Kościoła, pokala go i uczyni letnim, formalnym i bezsilnym. Ona obnaża szatana, ujawniając jego czyny, to, w jaki sposób próbuje on zniszczyć Boży lud i podważyć zaufanie do Bożego Słowa. Aż do chwili, kiedy zostanie wrzucony do jeziora ognistego. On to zwalcza, nie może tego ścierpieć. Wie, że kiedy ludzie otrzymają prawdziwe objawienie o prawdziwym Kościele, czym on jest, na jakim stoi miejscu i że może czynić większe dzieła, wtedy Kościół stanie się niezwyciężoną armią. Kiedy oni otrzymają prawdziwe objawienie o dwóch duchach działających w ramach chrześcijańskiego Kościoła, a przez Ducha Bożego rozpoznają ducha Antychrysta i przeciwstawią mu się, wtedy szatan będzie wobec nich bezsilny. Jego knowania będą dzisiaj z całą pewnością tak samo udaremnione, jak tam na pustyni, kiedy Chrystus pokonał jego usiłowania uzyskania nad nim mocy. Tak, szatan nienawidzi objawienia, lecz my je miłujemy. Kiedy w naszym życiu króluje prawdziwe objawienie, wtedy bramy piekieł są bezsilne, ponieważ my je przezwyciężamy. Wspomniałem na początku, że księga, którą rozpatrujemy, jest w rzeczywistości objawieniem samego Jezusa w Kościele oraz Jego działania w przyszłych wiekach. Wspomniałem również, że objawienie musi pochodzić od Ducha Świętego, inaczej go nie zrozumiemy. Kiedy to sobie uświadomimy, zobaczymy, że zwykłe studiowanie i rozważanie nie wystarczy, by księga ta stała się rzeczywistością. Potrzebne jest działanie Ducha Świętego. To znaczy, że księga ta może zostać objawiona tylko szczególnej kategorii ludzi. Będzie to musiał być ktoś, kto posiada proroczą zdolność wniknięcia w te tajemnice i kto będzie potrafił usłyszeć Boga. Będzie potrzeba nadprzyrodzonego pouczenia. Nie wystarczy studiowanie i porównywanie wiersza z wierszem, chociaż i to jest dobre. Tajemnica ta wymaga jednak nauczania Ducha Świętego. W przeciwnym razie nie stanie się jasną. Jak bardzo potrzebujemy usłyszeć Boga, otworzyć się i poddać Duchowi, by móc słuchać i otrzymać poznanie. Księga Objawienia jest zakończeniem pism. W kanonie biblijnym zajmuje właściwe, finalne miejsce. Każdy, który ją czyta lub jej słucha, jest błogosławiony. To właśnie Boże objawienie daje nam przewagę nad diabłem. Łatwo teraz zrozumieć, dlaczego przeklęci są ci, którzy coś do niej dodają lub coś od niej odejmują. Jeśli bowiem ktoś doda coś do doskonałego objawienia Bożego albo odejmie coś od niego, jak może potem przezwyciężać nieprzyjaciela? Jest to tak proste. Nic nie posiada takiej mocy, jaką ma objawienie słowa. W trzecim wierszu obwieszczone jest błogosławieństwo dla tych, którzy tej księdze poświęcą szczególną uwagę. Myślę, że odnosi się to do starotestamentowego zwyczaju, kiedy kapłani czytali co rano Słowo Boże dla zgromadzenia. Wiele osób nie umiało czytać, więc musiał im czytać kapłan. Jak długo było to słowo, spoczywało na nim błogosławieństwo. Bez względu na to, czy było czytane, czy słuchane. Czas blisko jest. Przedtem nie był on blisko. Według mądrości Boga i Jego planu nie mogło to potężne objawienie, chociaż całkowicie znane Bogu, do tej pory wyjść na jaw. Odkrywamy tym samym pewną ważną zasadę. Objawienie Boże dla każdego wieku może przyjść tylko w tym wieku i tylko w szczególnym czasie. Popatrzmy na historię Izraela. Boże objawienie przyszło do Mojżesza dopiero w pewnym określonym czasie historii, w chwili, kiedy ludzie wołali do Boga. Sam Jezus przyszedł, kiedy nastała pełnia czasu. On, który był całkowitym objawieniem bóstwa. Także w tym wieku, Laodycei, objawienie Boże przyjdzie we właściwym czasie. Nie przyjdzie ani za późno, ani za wcześnie. Zastanówcie się nad tym głęboko i weźcie to pod uwagę, ponieważ żyjemy w czasie końca. Dzieje Kościoła.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Pozdrowienie. Objawienie 1:4-6. Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który nas miłuje i który nas wyzwolił z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Słowo Azja oznacza w tym wypadku Azję Mniejszą. Tych siedem zborów zostało specjalnie wybranych spośród wszystkich innych z powodu swych cech charakterystycznych, które miały się znaleźć w kolejnych wiekach Kościoła, przyszłych stuleci. Siedem duchów przed tronem to duch, który znajdował się w każdym z siedmiu posłańców i dał im ich usługę dla wieku, w którym każdy z nich żył. Wszystkie wyrażenia rodzaju ten, który jest, ten, który był, ten, który ma przyjść, wierny świadek, pierworodny z umarłych, władca nad królami ziemi, alfa i omega oraz wszechmogący, to tytuły i określenia jednej i tej samej osoby, Pana Jezusa Chrystusa, który obmył nas z naszych grzechów swoją własną krwią. Przebywający w Janie Boży Duch wyraził się w ten sposób po to, by przedstawić najwyższe bóstwo Jezusa Chrystusa, i objawić to bóstwo jako jednego Boga. W dzisiejszych czasach do czynienia mamy z wielkim błędem, który polega na tym, że ludzie wierzą w trzech bogów zamiast w jednego. Objawienie dane Janowi przez samego Jezusa ten błąd koryguje. Nie ma trzech bogów, lecz jeden Bóg w trzech funkcjach. Jest to jeden Bóg posiadający trzy tytuły: Ojciec, Syn i Duch Święty. Właśnie to potężne objawienie poznał wczesny Kościół. Dlatego w dniach ostatecznych ono musi zostać przywrócone wraz z poprawną formułą wodnego chrztu. Warto przypomnieć jeszcze raz te słowa: Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest, który był i który ma przyjść, On Wszechmogący. To jest bóstwo. Nie jest to tylko prorok, człowiek. Jest to Bóg. I nie jest to objawienie trzech bogów, lecz jednego Boga, Wszechmogącego. W początkach Kościoła nie wierzono w trzech bogów. Tego rodzaju wiary nie można znaleźć wśród apostołów. Teoria ta powstała po okresie apostolskim. Stała się tematem prawdziwych sporów i podstawową doktryną Soboru Nicejskiego. Nauka o bóstwie spowodowała w Nicei podział Kościoła na dwa skrajne odłamy. Jeden stał się wiarą w wielobóstwo, wychwalając trzech bogów, drugi natomiast to unitarianizm. Trwało to naturalnie jakiś czas, lecz właśnie z takim podziałem mamy dziś do czynienia. Tymczasem objawienie, które Duch podał Janowi dla zborów, było takie: Jam jest Pan Jezus Chrystus i ja jestem wszystkim. Nie ma żadnego innego Boga. I On wycisnął swoją pieczęć na tym objawieniu. Rozważmy następującą rzecz. Kim był Ojciec Jezusa? Ewangelia Świętego Mateusza 1,18 podaje: Ona, Maria, była brzemienną z Ducha Świętego. Sam Jezus twierdził jednak, że Bóg jest Jego Ojcem. Bóg Ojciec i Bóg Duch Święty. Jak często wypowiadamy te terminy, czynią Ojca i Ducha jednym. Tak też istotnie jest. Gdyby bowiem było inaczej, Jezus miałby dwóch ojców. Zauważcie jednak, że Jezus powiedział, iż On i Ojciec są jedno, nie dwaj. To czyni Go jednym Bogiem. Jezus jest tym, który jest, który był i który ma przyjść. On jest Alfą i Omegą, co oznacza, że On jest wszystkim od A do Z, czyli tym wszystkim, Wszechmogącym. On jest Różą Sarońską, Lilią w Dolinie, Jasną Gwiazdą Poranną, Sprawiedliwą Latoroślą, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. On jest Bogiem, Wszechmogącym Bogiem, jednym Bogiem. W pierwszym liście świętego Pawła do Tymoteusza 3,16 napisane jest: Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Oto co mówi Biblia. Nie mówi tu nic o pierwszej, drugiej czy trzeciej osobie. Ona mówi, że Bóg objawił się w ciele. Jeden Bóg. To powinno wystarczyć. Bóg przyszedł w ludzkiej postaci. Nie czyni to jednak z Niego innego Boga. On był Bogiem, tym samym Bogiem. To było objawieniem wówczas i to jest objawieniem dzisiaj. Jeden Bóg.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz: Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.